Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Watykański sekretarz stanu odwiedził obóz dla uchodźców w Słowenii. 150 milionów dolarów przeznaczył w ubiegłym roku Kościół na pomoc dla Syryjczyków, ujawnił Watykan na londyńskiej konferencji donatorów dla Syrii. Włoskie Stowarzyszenie Pediatrii ostrzega przed szkodliwymi skutkami wychowywania dzieci przez związki homoseksualne. 4 lutego zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Przebywający w Słowenii kardynał Pietro Parolin odwiedził dziś obóz dla uchodźców w Dobowej. Spotkał się tam z migrantami pochodzącymi z Syrii, Iraku, Afganistanu i Iranu. Oświadczył, że przybywa w imieniu papieża, by zapewnić o jego solidarności z uchodźcami i z tymi, którzy śpieszą im z pomocą. Watykański sekretarz stanu zastrzegł, że w odniesieniu do kryzysu migracyjnego Stolica Apostolska nie chce sugerować Unii Europejskiej żadnych konkretnych rozwiązań. Przypomina jedynie o zasadach, które muszą zostać zachowane, mówi kardynał Parolin.
To, co zobaczyłem, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Cieszę się, że mogłem odwiedzić to miejsce, przede wszystkim ze względu na wielkie poczucie solidarności, którego mogłem tu doświadczyć. Jest to bardzo ważne, bo w obliczu tych problemów, w obliczu tego złożonego kryzysu migracyjnego, punktem wyjścia musi być solidarność. Oczywiście są też inne aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę, ale przede wszystkim musimy się skupić na solidarności.
150 milionów dolarów przeznaczyły w ubiegłym roku kościelne instytucje charytatywne na pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii. Pomocą tą objętych zostały 4 miliony osób. Dane te podał w Londynie szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher. Wziął on dziś udział w całodniowej konferencji państw donatorów udzielających pomocy ludności syryjskiej. Co ciekawe, największą sumę w kościelnej pomocy przeznaczono na edukację – 37 milionów dolarów. Dopiero w dalszej kolejności na liście wydatków znajduje się pożywienie, inna pomoc doraźna czy służba zdrowia. Na potrzeby zapewnienia takiej kompleksowej, a nie jedynie prowiantowej pomocy zwrócił uwagę arcybiskup Gallagher w swoim wystąpieniu na forum konferencji donatorów. Zapewnił, że Kościół ze swej strony nadal będzie kontynuował swą charytatywną misję wśród ludności syryjskiej. Osobną kwestią w wystąpieniu arcybiskupa Gallaghera był los chrześcijan. Jako mniejszość religijna w o wiele większym stopniu doświadczają oni negatywnych konsekwencji konfliktu. Włoscy pediatrzy włączyli się do trwającej we Włoszech debaty o legalizacji związków homoseksualnych i przyznaniu im prawa do adopcji. Przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia Pediatrycznego, profesor Giovanni Corsello, ostrzegł, że wzrastanie w środowisku homoseksualnym może być dla dzieci szkodliwe. Podobnego zdania jest również wiceprzewodniczący tegoż stowarzyszenia, profesor Alberto Villani. W rozmowie z Radiem Watykańskim zauważył on, że do wniosków tych skłania pediatrów codzienne doświadczenie. Do tej pory nie przeprowadzono wystarczającej liczby badań i nie były one wystarczająco długie, by można sformułować definitywną opinię na ten temat. Trzeba jednak podkreślić, że profesor Corsello, przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia Pediatrycznego, powiedział to, co trzeba było powiedzieć, a mianowicie, że dziecko trzeba chronić. Jako pediatrzy nie mogliśmy powiedzieć nic innego. Nie możemy przecież z jednej strony twierdzić, że dla dziecka bardzo ważne jest karmienie piersią, a z drugiej strony negować rolę matki. Jest zatem oczywiste, że w rozwoju dziecka zarówno matka, jak i ojciec odgrywają podstawową rolę. Zdaniem profesora Corsello pediatrzy musieli zabrać w tej sprawie głos, bo społeczeństwo nie otacza dzieci należytym szacunkiem, nie traktuje ich dobra w sposób priorytetowy. Trzeba natomiast przypomnieć, że dla dziecka należy zabiegać o warunki optymalne, to znaczy o obecność matki i ojca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
4 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję lubelskiego Radia R o dialogu międzyreligijnym. Z biskupem Mieczysławem Cisło rozmawia Anna Opasiak. Zapraszam.
Studia, zgodnie z zapowiedzią, przewodnicząca Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego i Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, biskup Mieczysław Cisło. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Też serdecznie pozdrawiam naszych drogich słuchaczy Radia Katolickiego R.
Witamy i zapraszamy też Państwa do słuchania. Dziś w rozmowie ważne, jak sądzę, wątki, nie tylko w kontekście tych informacji z życia Kościoła, ale ogólnie społecznych, bo będziemy rozmawiać o pojednaniu i relacjach między religiami. Zwłaszcza, że tych wydarzeń aktualnie nie brakuje. One może bardziej motywują do tego, żeby o tym rozmawiać, choć temat jest zawsze ważny i aktualny. I dużo właśnie obecnie mówimy o tym pojednaniu, o tych dobrych, czy tak powinno być, w dobrych relacjach między religiami, ale pytanie jest, czy my umiemy rozmawiać i ten dialog podtrzymywać?
Niewątpliwie, że dialog jest sztuką. Sztuką spotkania, sztuką rozmowy. No trzeba mieć świadomość potrzeby dialogu. I taka świadomość od czasu Soboru Watykańskiego II jest coraz powszechniejsza w Kościele, bo uświadamiamy sobie, że nie możemy żyć w getcie. Zwłaszcza, kiedy obok nas żyją ludzie innego wyznania, innej kultury, innej narodowości. Siłą rzeczy jesteśmy ciekawi, kim są, kiedy nie należą do naszej wspólnoty. Ale zamieszkują tę samą ziemię, są ludźmi, mają te same potrzeby, przeżycia, uczucia. I dlatego w człowieku istnieje takie napięcie poznania drugiego, tego innego. Jest jakiś naturalny motyw dialogu. Jeśli chodzi o religię, to religia ma dodatkowe motywacje, dlatego że uświadamiamy sobie, i to w każdej religii, tę prawdę o tym, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, jednego Ojca. Ten Bóg jest różnie nazywany, czasami nawet nieznany. I ten fakt sprawia, że jeżeli drugi człowiek wierzący w Boga jest moim bratem, moją siostrą, no to jesteśmy jak w rodzinie.
Obserwując chociażby nas, Polaków, księdza biskupa zdaniem właśnie umiemy podjąć ten dialog, no bo jak mówię, ten apel jest, Kościół jednoznacznie wypowiada się w tej kwestii, ale jakby przejść do praktyki czasem jest trudniej.
Jest trudniej dlatego, że gdzieś jakieś atawistyczne uprzedzenia pozostają w nas pochodzące z przeszłości, bo w przeszłości byliśmy na takim etapie cywilizacji, kultury duchowej, że patrzyliśmy wrogo na tych, którzy nie są z nami, nie są od nas. Więc są pewne stereotypy myślenia o tym innym, czy o Żydzie, czy o muzułmaninie. I dlatego to jest wielka odpowiedzialność mediów, żeby docierać do człowieka. Nie patrzeć na człowieka, użyję słowa łacińskiego pars pro toto, a więc poprzez jakiś szczegół z jego życia. I żeby ten szczegół nie określał całości, bo w każdym z nas jest dobro i zło, jest potrzeba świętości, jest zmaganie ze złem, ale też jest i grzech. I dlatego, gdyby ktoś tylko dostrzegał w drugim człowieku jego słabość, nie byłby to prawdziwy obraz, byłby to zafałszowany obraz. I dlatego stereotypy rodzą się z niewiedzy. Tu jest wielka misja mediów, żeby podawać pełną prawdę o człowieku i o życiu.
A sami sobie jesteśmy przykładem. My chcemy, żebyśmy byli postrzegani jako osoby dobre, mimo swoich wad no i grzechów, jakby nie było. Więc myślę, że to odniesienie takie najprostsze dla nas.
To ciekawe, że w nas istnieje potrzeba tego, żeby inni o nas dobrze mówili. Pomimo, że my mamy świadomość, że coś nie w porządku jest wszystko u nas w naszym życiu osobistym. Ale chcielibyśmy, żeby nas inni chwalili, dobrze o nas pisali. Takim przykładem trudności uznania swojego grzechu to jest stawanie w prawdzie historycznej o Polakach, o katolikach, o chrześcijanach. Tutaj przykładem stał się święty Jan Paweł II, który oczyszczał pamięć Kościoła z win, kiedy przepraszał Pana Boga za grzechy Kościoła. I to specyfikował chociażby w stosunku do Żydów, ale także w stosunku do chrześcijan niektórych. Do Greków, kiedy był w Grecji na przykład, a u Greków jest kontynuowana pamięć krzyżowców, którzy siali grabieże, nawet śmierć.
No właśnie.
Tak. I słowa papieża z prośbą o wybaczenie rozbrajała tych Greków, którzy początkowo nie zgadzali się na przyjazd papieża do Grecji. Prawosławni oczywiście. Natomiast później, po wypowiedziach papieża, pełnych pokory, Papieża entuzjastycznie tam pozdrawiano i też żegnano go z wdzięcznością, że nie dlatego, że odjechał, ale dlatego, że był. Tak.
Księże biskupie, jak mówimy, jest sporo aktualnie tych wydarzeń, które nakłaniają nas wszystkich do refleksji na temat tego pojednania czy dialogu między religiami. Niedawno obchodziliśmy Dzień Judaizmu, 17 stycznia, główne obchody w Toruniu, których ksiądz biskup jako przewodniczący właśnie Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem uczestniczył. I tam w homilii podkreślił ksiądz biskup, że Kościół powinien pielęgnować judaistyczne korzenie chrześcijaństwa. Pielęgnuje, czy nie pielęgnuje, czy może za mało?
Niedostatecznie. W zależności może od środowisk, ale myślę, że w każdą niedzielę, kiedy idziemy na liturgię do kościoła, to przecież słuchamy czytania z Tory, a więc ksiąg, pierwszy ksiąg Starego Testamentu. Te same księgi czytają Żydzi. Za mało może w nas jest świadomości. Kiedy śpiewamy na przykład psalm między jednym czytaniem a drugim w niedzielę, to te same psalmy śpiewają Żydzi i modlą się tymi samymi psalmami. I kiedy chociażby ja, ale także biskupi czy księża spotykają się z rabinami czy przedstawicielami gmin żydowskich na modlitwie, chociażby na Majdanku, czy w miejscach zagłady, czy przy pomnikach poświęconych ofiarom Holokaustu, to razem odmawiamy modlitwę właśnie psalmów. I wtedy czujemy bardziej naszą więź. Ale nie tylko tutaj w środowisku, czy w dziedzinie modlitwy. Bo kiedy czytamy oba testamenty, to sobie uświadamiamy głębiej, że są organicznie związane.
No właśnie, chociaż wydaje mi się, że dużo się o tym mówi. Wspomniałam Nostra Aetate 50 lat, chociaż ksiądz biskup przed wejściem na antenę powiedział, że to tylko 50 lat, więc rozumiem, że pracy w tym zakresie jeszcze dużo, także przed kościołem.
Tylko w stosunku do 2000 lat separacji, a nawet uprzedzeń wrogości. Myślę, że w tej chwili dialog nabiera przyspieszenia w sensie normalizacji naszych wzajemnych relacji. No dostrzegamy, spotykają się biskupi z rabinami, papież odwiedza synagogę, papież przyjaźni się z rabinem rzymskim, co miało miejsce za pontyfikatu Jana Pawła II. Więc początkowo to robiło wrażenie, niekiedy było sensacją. A w tej chwili, kiedy już kolejny, trzeci papież, Franciszek, odwiedzał synagogę rzymską, to myślę, że już nie było takiego światowego zainteresowania. A no, bo poprzednicy jego byli i ten idzie.
Co ma plusy i minusy zapewne.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że papież miał ze sobą też już duże doświadczenie dialogu i spotkań z Żydami w Buenos Aires, w Argentynie. To nie pojawiło się nagle, że dopiero papież stał się naśladowcą swoich poprzedników. Papież widzi potrzebę i daje wyraz temu, co czuje jego serce i czym żył we wcześniejszych swoich etapach życia.
Jak księdza biskupa zdaniem dokument Nostra Aetate można przełożyć na w ogóle potrzebę takiego dialogu między religiami? Dzień islamu z kolei, tu myślę, że nawet chyba większe wyzwanie w tym dialogu niż z judaizmem, który właśnie pielęgnujemy już od jakiegoś czasu.
Dokument Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate, on dotyczy dialogu międzyreligijnego w ogóle, a więc nie tylko dialogu z judaizmem czy z Żydami. Dotyczy także, i to we wcześniejszym paragrafie trzecim, dotyczy dialogu z islamem. Jeszcze wcześniej z innymi religiami, nie monoteistycznymi. Dokument watykański przed 50 laty, on otwiera Kościół na spotkanie i na dialog z przedstawicielami wszystkich religii. Dlatego, że jest coś specyficznego w każdej religii, mianowicie transcendencja, myślenie o wieczności, otwieranie człowieka na przyszły świat, na inny świat niż ten, w którym żyjemy, który postrzegamy naszymi zmysłami. Bo jest w sercu człowieka tęsknota za innym światem, właśnie tym boskim światem, niezależnie jak go określamy. Natomiast są religie monoteistyczne, które ten inny świat koncentrują na osobie Boga osobowego. Nostra Aetate właśnie zauważa i różnice, ale też to, co jest wspólne. Wiarę w Boga, wiarę w transcendencję, wiarę w nadprzyrodzony świat. I takim pięknym już owocem tego dokumentu watykańskiego Nostra Aetate wcielanego w życie to były spotkania w Asyżu, które organizował święty Jan Paweł II, a później papież Benedykt XVI. Do Asyżu, miasta pokoju, papież zapraszał przedstawicieli wszystkich religii. To było niezwykłe wydarzenie. Niektórzy nie rozumieli tego wydarzenia, sądzili, że to może zagraża rozmyciu tożsamości własnej, ale nikt by trzeźwo myślący nie posądził świętego Jana Pawła II o to, że naraża tożsamość własną czy kościoła, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i katolicyzm, zapraszając na przykład buddystów, animistów, muzułmanów, no, Żydów, to jest oczywiste.
No właśnie, ale wydaje mi się, że czasami, jeśli tak mogę powiedzieć, z taką obojętnością jednak przyjmowane są tego typu wydarzenia, biorąc pod uwagę, jak duże jednak uprzedzenia mamy w kontekście przyjmowania uchodźców, bo to właśnie muzułmanie, a z drugiej strony mamy jednoznaczne apele i wydaje się, że tu wszystko jest jasne.
Jeśli chodzi o uchodźców, to myślę, że element religijny, on nie jest na pierwszym planie. Bo jeżeli nawet Europejczycy niektórzy boją się muzułmanów, to się boją islamistów, a nie muzułmanów. My na przykład mamy od wieków gminy muzułmańskie na Podlasiu. W Lublinie mamy też oczywiście sporą grupę Czeczenów. Są normalnymi ludźmi. I może właśnie przez ten fakt, że jesteśmy przyjaźni im, to się nie zamykają w swoim środowisku. Tylko dostrzegają także to, co łączy ich z katolikami i z chrześcijanami. Bo łączy wiara w Boga i wiara w zbawienie i w przyszłe życie. No i oczywiście mamy jakiś wspólny kodeks moralny, dlatego że założyciel islamu włączał elementy judaizmu i chrześcijaństwa do Koranu, jak również do swoich wierzeń. I dlatego tutaj spotkanie jest bardzo ważne. Poznanie drugiego człowieka, żeby wyzwalać człowieka z fanatyzmu. I dlatego Europejczycy niektórzy boją się, także Polacy, boją się tych fundamentalistów islamskich, którzy nie mają nic wspólnego z religią. W religii muzułmańskiej czy w islamie też jest ludzkie życie szanowane. Natomiast oni depczą godność życia ludzkiego, kiedy zabijają.
No i o tym rozgraniczeniu warto pamiętać, tak? I w odniesieniu również do uchodźców. Nie każdy jest przecież nastawiony. No
bezwzględnie, jeśli chodzi o uchodźców, trzeba pamiętać, z czego się zrodziła ta fala uchodźstwa z Bliskiego Wschodu i to nie tylko muzułmanów, ale i chrześcijan. Właśnie z tego terroryzmu fundamentalistów islamskich, których ofiarą, czy albo którego to terroryzmu padają przede wszystkim chrześcijanie, ale także i muzułmanie, którzy się nie zgadzają na taką formę życia społecznego czy państwowego, jaką narzucają ci islamiści. A też może za mało jest tutaj świadomości w naszym społeczeństwie, także europejskim, w jakich warunkach żyją na uchodźstwie właśnie ci wygnańcy, ci uchodźcy. Ponad 2 miliony koczuje w obozowiskach na terenie Turcji od 4 lat. Tych właśnie uchodźców, chrześcijan, ale także i muzułmanów. Proszę sobie wyobrazić, 2 miliony żyjących ludzi z jałmużny Europejczyków czy organizacji światowych. Z dziećmi małymi, to są często młode małżeństwa z kilkorgiem dzieci, bezrobociu, bezczynności i na pewno powinniśmy przynajmniej symbolicznie okazać naszą solidarność z tymi ludźmi na miarę naszych możliwości. Okazać gesty naszej solidarności, naszego miłosierdzia, o które woła papież Franciszek. Który właśnie jest, poprzez no, rok miłosierdzia.
Naszą główną wartością chrześcijan.
Bezwzględnie tak. I no, to jest zadanie również i dla episkopatu. I niektórzy biskupi, mając warunki na terenie swojej diecezji, uruchomili pewne obiekty, chociażby Caritasu, do przyjęcia uchodźców.
400 osób mamy w tym roku przyjąć. Zobaczymy, jak to będzie. Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego i przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, ksiądz biskup Mieczysław Cisło, był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja też dziękuję za zaproszenie.
Biskup Mieczysław Cisło, raz jeszcze dziękuję.
Audycję przygotowała Anna Opasiak z lubelskiego Radia R, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.